passagers du Orkney Airbus 133 are destined to...
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Wszyscy czytaliśmy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Po pierwsze dlatego, że to lektura, a po drugie dlatego, że z tych lektur, takich miłych dla czytania, to jest książka ewidentnie wiodąca prym. W związku z czym być może w wielu głowach powstała taka myśl, żeby się w tamte tereny wybrać, bo one nie są takie bajkowe i niedostępne, one są dostępne i turystycznie w dodatku atrakcyjne. Robert Pawłowski z Fundacji Polacy Nad Niemnem zachęca do takiej wyprawy nad Niemen i oczywiście w okolice. Od czego taką wyprawę należy zacząć?
Na pewno od załatwienia formalności, czyli musimy załatwić wizę, bądź kupić voucher, jeżeli wybieramy się na Grodzieńszczyznę. A jest tam po co pojechać, jest to bardzo blisko. Nie zapominajmy, że Grodno od Białegostoku to odległość 72 czy 3 kilometrów, czyli bliżej niż do Augustowa.
Wsiadamy w pociąg?
Jest pociąg, z tym, że no wtedy musimy jechać, bo ten pociąg kursuje tak, że tego samego dnia nie wrócimy. Musimy tam gdzieś przenocować, co akurat nie stanowi większego problemu.
Ale my się wybieramy w trochę dłuższą podróż, niemniej zaczynamy od Grodna.
Grodno to miasto, które każdy Polak powinien zobaczyć. Władysław Sikorski za obronę Grodna stwierdził, że to miasto otrzyma virtuti militari za swoją bojowość. No niestety to miasto już nie wróciło ani do Polski, no i generał Sikorski też tej końca wojny nie doczekał. To jest cudowne miasto, miasto królów, bardzo związane z Białymstokiem. Tam mamy dwa zamki, stary i nowy tak zwany. Dlaczego nowy za chwilę? Na starym zamku zmarło naszych dwóch królów wielkich, Kazimierz Jagiellończyk i Stefan Batory. To było ich ulubione miejsce. W związku z czym to jest przepiękny zamek, odbudowywany w tej chwili, położony nad Niemnem, na wysokości, na takiej skarpie nadniemeńskiej, z pięknym widokiem na całe Grodno. A nowy zamek powstał już właściwie w XVIII wieku i tam odbył się ostatni polski Sejm Niemy. Niestety na nowym zamku w Grodnie mamy dzisiaj czerwoną gwiazdę sowiecką. Nowy zamek jest oczywiście architektonicznie brzydszy od starego. Ten stary będzie odbudowany, jestem ciekaw, jak się to Białorusinom uda, ale myślę, że oni dostali ogromne fundusze na to i mam nadzieję, że będzie znowu zachwycał oczy odwiedzających to piękne miasto. W Grodnie mamy mnóstwo miejsc, które tak naprawdę, gdybym miał opowiedzieć, to potrzebowałbym pewnie paru godzin. Mamy dom Orzeszkowej, mamy przepiękne uliczki w stylu architektonicznego polskiego, takiego, które właśnie w tych starych królewskich miastach można dostrzec. Mamy kościoły, katedrę. Z takich ciekawostek niezbyt przyjemnych to w tej chwili katedra, która znajduje się na tak zwanym Placu Sowieckim w centrum. Były tam kiedyś dwie katedry. Naprzeciwko tej katedry stała druga katedra z XIV wieku, katedra Witoldowa, najstarsza, zabytkowa. I w latach 60. decyzją Chruszczowa została zburzona. Gdy mieszkańcy Grodna dowiedzieli się, że takie ryzyko istnieje, jeżeli chodzi o tą drugą katedrę, to układali się krzyżem na podłodze, broniąc katedrę. Także na pewno katedra, na pewno kościół Franciszkanów. Jest tam mnóstwo miejsc, które trzeba koniecznie zobaczyć.
Troszkę te miejsca jednak są takie spatynowane, bo na przykład muzeum w Starym Zamku jest muzeum bardzo retro.
Zawsze mam uczucie, że się czas zatrzymał, że to jest takie miejsce, w którym być może mam gdzieś w sobie zbyt dużo archaizmu, ale ja uważam, że to jest niewiele takich miejsc, gdzie naprawdę człowiek czuje się tak, jakby żył w tamtej epoce.
To jest taka rekomendacja dla tych, którzy lubią zdecydowanie podróże historyczne. A jeżeli chcemy popatrzeć na miejsca historyczne, ale poczuć jednak nowoczesne, nowe Grodno, to w którą stronę kierujemy swoje kroki?
Mamy tam ten plac sowiecki, mamy tam, tylko właściwie nie wiem, czy to jest dla nas może aż takie interesujące, aczkolwiek mamy bardzo fajne restauracje, mamy fajne jedzenie. To takie nowocześniejsze Grodno, aczkolwiek Białoruś jest taka bardzo, to nazywam sentymentalna, ona jest jednak mocno zakorzeniona w naszej historii. W tej chwili nie ma już czegoś takiego, że Białorusi nie dbają o nasze zabytki. Być może no nie mają na wiele rzeczy fundusze, tak? Też do wielu rzeczy nie przykładają takiej wagi, ale wiele miejsc dbają i myślę, że tam trzeba skierować swoje kroki.
Czy znalezienie noclegu w Grodnie będzie dla podlaskiego turysty kłopotem?
Nie, najmniejszego. Nie ma problemu. Są hotele, ale one są bardzo dobrej jakości, natomiast są droższe. Natomiast jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, to bardzo popularny jest wynajem nowych mieszkań. I to naprawdę kosztuje bardzo mało. Bierze się pierwszą gazetę, nie trzeba to robić nawet tego wcześniej, gazetę kupuje się w kiosku, gdzie jest mnóstwo informacji o wynajmie. Dzwoni się i to kosztuje, nie wiem, nocleg około 30-40 zł. Dla nas jest Białoruś ciągle tania.
To jest dobra informacja dla tych, którzy pochodzą z pokolenia, które zna język rosyjski. Nowe pokolenie anglojęzyczne, które się porozumiewa właściwie po angielsku głównie, czy ono sobie tam poradzi?
Ja myślę, że w Grodnie poradzi sobie bez problemu, dlatego że język polski, oni mogą nie posługiwać się językiem polskim, ponieważ mogą się wstydzić łamania tej polszczyzny, ale nie rozumieją po polsku, w związku z czym w tej chwili chociażby ta wymiana handlowa, która funkcjonuje, ci ludzie nauczyli się polskiego, ci, którzy nie potrafili, ale dużo osób zna język polski, w związku z czym nie jest to problem.
Robert Pawłowski z Fundacji Polacy nad Niemnem dzisiaj proponuje nam szlak specjalny. Tu niedaleko wsiadamy w samochód, jedziemy do Grodna, oglądamy Grodno, a potem kierujemy się w stronę Bohatyrowicz.
Znaczy przejeżdżamy przez Grodno, potem jedziemy 30 kilometrów do miejscowości Miniewicze i Bohatyrowicze. Do historycznych miejsc, o których pisała Eliza Orzeszkowa w swoich powieściach, bo nie tylko nad Niemnem. Również w Dziurdziach, Chamie. Podróż nie tylko sentymentalna, ale też istotna, żeby zrozumieć Elizę Orzeszkową, ponieważ Bohatyrowicze i Miniewicze to nie są miejscowości wymyślone przez Elizę Orzeszkową, że jej bohaterowie też byli niewymyśleni, ponieważ ona tworzyła tę powieść w Miniewiczach, obserwując Niemen przez okno, że do dzisiaj tam jest mogiła Jana i Cecylii, że do dzisiaj są ruiny Korczyna, że do dzisiaj jest dom Jana Bohatyrowicza, że mamy kurhan powstańców styczniowych, do którego ona się w powieści odnosiła. I to, co najważniejsze, mieszkają tam ludzie. Niewielu ich tam zostało. Zostały tam trzy rodziny, którzy pochodzą z rodu Bohatyrowiczów.
Czy to jest miejscowość turystyczna? Czy wjeżdżając tam jako turyści zaburzymy pewien odwieczny spokój?
Nie zaburzymy, dlatego że to są bardzo opuszczone już miejscowości, wymarły. Ogólnie Grodzieńszczyzna wyludnia się, ponieważ starsi ludzie umierają. Młodsi albo wyjeżdżają do Polski, tu studiują, albo wyjeżdżają do Mińska. Jest to duże miasto. I tak Grodzieńszczyzna są miejscowości, w których zostały 2-3 domy. I tak trochę jest w Bohatyrowiczach, gdzie właściwie mieszkają 3 rodziny. W Miniewiczach trochę więcej, aczkolwiek też tam nie ma zbyt dużo ludzi. A są to miejscowości turystyczne, bo tam przyjeżdżają wycieczki z Polski. Ja byłem tam ostatnio z aktorami z filmu z Nadniemnym, z twórcami. No i spotkaliśmy wycieczkę z Poznania, która przeżyła szok, no bo nie spodziewała się spotkać nad Niemnem aktorów z filmu z nad Niemnem. Także zachęcam, jest to bardzo sympatyczne miejsce. I
jedna droga, małe chatki wzdłuż tej drogi.
Tak jest, była pani, także widzę, że pani to czyta.
No tak, to jest tak malownicze, że tego się po prostu nie da opowiedzieć. I rzeczywiście, jak zrobimy zdjęcie, to mogłoby być to zdjęcie z XIX wieku.
Tak jest. A trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Eliza Orzeszkowa, pisząc powieść nad Niemnem, ona mieszkała na stałe w Grodnie i gdy wyjeżdżała do Grodna załatwiać jakiekolwiek sprawy, przerywała pisanie. W którymś z listów, chyba do Konopnickiej, napisała, że słuchaj, ja jak wyjadę z tych Miniewicz, nie mogę pisać powieści. To ta miejscowość daje mi siłę pisania tejże powieści, tworzenia. W związku z czym urok tego miejsca powodował, że Eliza Orzeszkowa stworzyła tą powieść. Tam jest jeszcze takie fajne miejsce, które może uda się odrestaurować, ławeczkę, na którym siadała Eliza Orzeszkowa z niejakim panem Adamem Lewkowiczem i który opowiadał historię z życia rodu Bohatyrowiczów.
Nie wiem, czy ta ławeczka będzie na tyle magiczna, żeby każdy mógł na niej usiąść i usłyszeć, co chce, ale wszyscy ci, którzy piszą poezję albo szykują jakiś większy tekst, niekoniecznie artystyczny, być może poczują i tam inspirację.
Zapewne. Zapraszamy do Bohatyrowicz.
Nad Niemnem. Wydaje nam się, że jest to teren przede wszystkim literacki, ale to przecież jest realny krajobraz, który ciągle istnieje i który w dodatku można odwiedzić, o czym zapewnia nas Robert Pawłowski z Fundacji Polacy nad Niemnem.
Zacznę od samochodu, bo to jest dosyć istotne dla wielu osób, które się tam może wybiorą. Drogi na Białorusi są bardzo dobre. One nie są już w tej chwili może aż tak dobre jak w Polsce, natomiast nie ma tam dużego ruchu. I przekroczenie granicy samochodem nie stanowi jakiegoś większego problemu. Możemy tym samochodem się tam bezpiecznie poruszać. I Białoruś jest bardzo bezpiecznym krajem. To też trzeba o tym pamiętać. Jedziemy do Nowogródka. W Nowogródku, skąd ten Nowogródek i właściwie dlaczego o tym Nowogródku warto powiedzieć? No jest to miasto Adama Mickiewicza przede wszystkim oraz miasto, w którym tak naprawdę Adam Mickiewicz był chrzczony, w którym wisi obraz Matki Boskiej, o której pisze w inwokacji. W tym kościółku był też ślub Kazimierza Jagiellończyka i Matki Królów, czyli matki kolejnych Jagiellończyków. Nowogródek jest miejscem niesamowicie urokliwym, w którym mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz, ale gdzieś tam około 30 kilometrów mamy miejscowość Zaosie, w którym Adam Mickiewicz też, jeżeli się nie urodził, to spędził tam dzieciństwo i tam zostały w tym Zaosiu odrestaurowane z pieniędzy UNESCO domy i budynki gospodarcze rodziny Mickiewiczów i to są piękne miejsca do zwiedzania, możemy się poczuć, jakbyśmy żyli w czasach Adama Mickiewicza, a z jego czasów oryginalnie rośnie tam lipa, pod którą się bawił, będąc dzieckiem. Myślę, że warto.
Jestem ciekawa, czy na Białorusi jest taki trend jak u nas, że się wycina wszystkie drzewa, bo wtedy ta lipa byłaby pod znakiem zapytania.
Lipa jest chroniona. Białoruś, gdybyśmy sobie ją porównali, mając zdjęcia czy opisy przedwojenną, a powojenną, to niestety różni się bardzo mocno. Jest taki znak, jeżeli ktoś potrafi czytać cyrylicę, to przeczyta, taki dosyć śmiesznie brzmiący, jeżeli przełożymy to na polski, uwaga, tuman. Tuman to mgła, zamieć i to, tych tumanów tam jest dosyć sporo. Wynika to z tego, że w latach sowieckich, w 70. wycinano całe lasy przy drogach i niszczono wsie wyludnione. Polskie wsie przyjeżdżały buldożery tak, żeby nie został żaden ślad po epoce. Natomiast tam, gdzie nie udało się im tego barbarzyństwa dokonać, to mamy przepiękne lasy, lasy pełne grzybów, lasy pełne malin, poziomek, zwierzyny. Jest to kapitalne miejsce do odpoczynku i do zwiedzania.
Bardzo wiele osób marzy o tym, że otworzą się granice w taki sposób jak w Unii, że będzie można po prostu wziąć dowód osobisty i przejść nawet piechotką. I to byłby raj turystyczny, przynajmniej przez jakiś czas.
Zapewne tak. I mam nadzieję, że tak będzie. Aczkolwiek mamy taką informację w tej chwili, no nie taką, że na dowód będziemy przekraczali, natomiast prezydent Łukaszenka podpisał dekret zwiększający strefę bezwizową. Aczkolwiek kiedy on wejdzie i co obejmie poza Grodnem, tego jeszcze nie wiemy.
Robert Pawłowski z Fundacji Polacy nad Niemnem zachęca do tego, żeby jeżeli będzie taka szansa wybrać się na Grodzieńszczyznę i pojechać w okolice przecudowne. Znamy taki termin świtezianka. Wiadomo, że świtezianka kobieta pięknej urody, w dodatku poetycka, w dodatku z literaturą polską związana nierozerwalnie. Czy nad jeziorem Świteź rzeczywiście można spotkać świtezianki?
Nie wiem, jeszcze nie spotkałem, ale liczę, że może się kiedyś mi to przytrafi. Można na pewno poczuć jak w Świteziance. Jak się jest tam, to się rozumie, co tak naprawdę miał Mickiewicz na myśli. Dzieci uczą się Świtezianki na pamięć, czy młodzież, nie wiedząc, że taka Świteź naprawdę istnieje. To jest niezwykłe jezioro, przy którym stoi się na przykład, jeżeli jest słoneczna pogoda, to widać w wodzie niebo. Takiego odbicia nie widziałem w żadnym innym jeziorze. Wychowałem się na Augustowszczyźnie, w związku z czym widziałem parę tych jezior w życiu. Poza tym jest tam taka legenda, która mówi, że jezioro Świteź zawiera taką tajemnicę, ponieważ pod dnem jest Stare Miasto. Były tam nawet badania, próby, nurkowie. No oczywiście nikt nie znalazł tego drugiego miasta, ale legenda istnieje. Ludzie przyjeżdżają, pływają, nurkują, szukają tego drugiego Starego Miasta, które tam, jak Titanic, zostało zatopione.
A jakieś artefakty zostały wyciągnięte, historyczne?
Nie, legendy. No legendy się z czegoś brały, tak? W związku z czym przyjęto to, że jest to jakiś tam fakt historyczny, w związku z czym
trop
szukają. Bo warto byłoby, by nasi nauczyciele zastanowili się troszeczkę nad promowaniem tych miejsc i wzięli przykład chociażby z polskiej szkoły średniej imienia Adama Mickiewicza z Wilna. Tam jest zasada taka, jeżeli dzieci przychodzą do szkoły, to zanim rozpoczną zajęcia, to muszą poznać miejsca, w którym Adam Mickiewicz tworzył. I jadą te dzieciaki na chrzest nad Świteź. Tam oblewają się wodą, kąpią we wrześniu. Nikomu tam nie jest zimno, bo zaraz polecie. I te dzieci wiedzą, widzą tą żywą historię i wracają tam bardzo chętnie i wiedzą, o czym się potem uczą.
Jakie inne wody mamy w okolicy?
Mamy jezioro Narocz, o którym pisał Józef Mackiewicz pięknie, o rybakach, których tam akurat administracja II Rzeczpospolitej nękała rybakach miejscowych. Ci rybacy miejscowi do dzisiaj tam są. Tam można zobaczyć prawdziwe sieci, prawdziwych takich rybaków. Jest to przepiękne jezioro, bardzo rybne i kolejna woda, tak mówiąc w przenośni.
A czy ono jest turystyczne? Jeżeli pojedziemy tam, po prostu przyjedziemy samochodem, to czy będziemy mogli gdzieś zanocować, wynająć łódkę albo znaleźć plażę?
Białoruś generalnie ma infrastrukturę dosyć słabą, jeżeli chodzi o nocleg we wsiach, w związku z czym trzeba pojechać i potem gdzieś tam pojechać do większego miasta, ale to nie, Białoruś nie jest dużym państwem, w związku z czym przejechanie, nie wiem, 30-40 kilometrów, czy to do Baranowi, czy do Słonimia, czy do Nowogródka, to, czy do Lidy, to nie jest zbyt duża odległość, także tam możemy sobie pojechać. Czy tam jest nocleg? Akurat nad jeziorem Narocz nie potrafię powiedzieć, natomiast myślę, że bezpiecznie i komfortowo będzie, jak wrócimy do jakiegoś miasta. Znaczy bezpiecznie nie w tym sensie, że coś nam stanie, ale że nie będziemy mieli takiego komfortu noclegowego. Dogrzebałem się, że jesteśmy przy wodach. Odnalazłem książkę Spływ kajakowy z Pińska do Augustowa. To jest książeczka, która była wydana przed wojną. I ja tą książkę już właściwie przygotowałem do druku jako reprint, ale wstrzymałem ten druk, ponieważ chcę tę książkę rozbudować o zdjęcia z dnia dzisiejszego i pokazać, że tak naprawdę tym kajakiem możemy sobie z Pińska popłynąć, później kanałem Ogińskiego, Szczarą, trafić do Niemna, z Niemna do kanału Augustowskiego. Możemy nawet sobie zostawić te kajaki po tamtej stronie. Organizacja spływu też nie jest strasznie skomplikowana, wręcz przeciwnie. Byłby to najpiękniejszy spływ, jaki można sobie wyobrazić.
Robert Pawłowski z Fundacji Polacy nad Niemnem zachęca nas do tego, żebyśmy na Białoruś pojechali, nawet jeżeli to wymaga trochę wysiłku. Gdybyśmy spróbowali dotrzeć do takich jeszcze pięknych miejsc, to które by pan polecał?
Takich miejsc na Białorusi jest naprawdę jeszcze mnóstwo. I tam, jeżeli bym miał robić ranking, to byłoby dosyć trudne, ale myślę, że warto udać się w okolice Baranowicz. Baranowicze to jest 170 kilometrów przez Bobrowniki. Z tymi wizami też nie jest tak ciężko, dlatego że wizy możemy dostać raczej bez problemu. W przeciągu 5 dni kosztuje tam około 20 euro. Dlaczego Baranowicze? No Baranowicze jest to nasze historyczne miasto. Jest to dosyć duże miasto. Tu trochę mamy nową już Białoruś. Tu mamy dużo nowych budynków, tu dużo nowych restauracji. I tam się trochę czas też zatrzymał. Ja tam byłem kiedyś w okresie świąt Bożego Narodzenia, a tak naprawdę po naszych świętach, bo u nich Nowy Rok jest takim dosyć mocnym wydarzeniem. I wtedy widziałem sprzedaż ryb na ulicy, choinki. To tak jakby mi się ten czas zatrzymał tak, z filmów trochę radzieckich. Natomiast Baranowicze mają bardzo piękne okolice. Tak? Baranowicze były bardzo mocno zniszczone podczas II wojny światowej. Okolice są bardzo naturalne, bardzo prawdziwe, piękne lasy, gdzie można pospacerować, odpocząć w ciszy. No i też niedaleko od Baranowicz mamy trzy takie ważne miejsca, jak Nieświerz i Mir, zamki, pałace, kompleks po Radziwiłłach. Niestety przed kompleksem w Nieświerzy stoi pomnik żołnierza Armii Czerwonej, który pilnuje nowego gospodarza. Natomiast Nieświerz została odbudowana i Mir z pieniędzy UNESCO. I moim zdaniem Radziwiłł nie mógł mieć kompleksów co do Wersalu. Także myślę, że Francuzi mogli sobie jeździć do Nieświerzy. I to jest tak piękny kompleks, że to są też krypty Radziwiłłów. Warto tam na pewno zajechać. W Mirze, na zamku drugim, który jest nieopodal, działa się scena z pana Tadeusza, gdy ranny został Jacek Soplica. I niedaleko jest też majątek Tadeusza Kościuszki i dom odbudowany przez Amerykanów, którzy nie zapomnieli, że Tadeusz Kościuszko walczył podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bo dom został podczas II wojny światowej spalony przez Sowietów. Sowieci otoczyli ten dom, podpalili go i mieszkańcy miejscowi próbowali gasić, ponieważ Kościuszko był im bliski i historia rodziny Kościuszków. I ktokolwiek próbował zbliżyć się do tego domu, ginął na miejscu. Dom został odbudowany tak, jak był, cały majątek, także to jest też piękne miejsce, w którym Kościuszko spędził większą część swojego życia.
Jeżeli po tej opowieści czujemy, że Białoruś to jest kierunek na taką późnowakacyjną albo jesienną wyprawę. Czy tam są takie punkty turystyczne? Czy jest jakaś dobra rada?
myślę, że ten nasz program jest taką dobrą radą. Nie ma tam takich punktów informacyjnych, natomiast to może jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy się tym zajęli, ponieważ miejsc, o których można byłoby mówić, można byłoby zachęcać, jest mnóstwo na Białorusi. Internet w tej chwili jest kopalnią informacji.
Jeżeli po drodze się zgubimy, a GPS działać nam nie będzie.
Nie ma tam GPS-ów.
No właśnie.
Tam nie ma GPS-ów.
Chciałam uprzedzić.
Tak jest, nie ma GPS-ów. One gdzieś tam się jeszcze czasami włączają, w związku z czym, ale nie liczmy na GPS-y. Trzeba kupić po prostu po przekroczeniu granicy mapę i jeździć z mapą. Są też mapy angielskojęzyczne, w związku z czym są też pisane, nie tylko cyrylicą, to może ułatwić. Trzeba też koniecznie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jak się jedzie samochodem, drogi na Białorusi są płatne. Trzeba wykupić taki chip, który jest tylko w niektórych punktach sprzedawany. Informacja jest na granicy, gdzie są. Można też zapytać Białorusinów, którzy są bardzo mili w tej chwili na przejściu granicznym i służby powiedzą, jak daleko jest ten punkt do kupienia. Dlaczego to jest istotne? Te drogi są bardzo tanie na naszą kieszeń, natomiast nie kupienie tego chipa niesie za sobą za każde przekroczenie punktu, który jest impulsem, płaci się 100 euro kary. W związku z czym ja kiedyś zapłaciłem 300 euro i radzę kupić. Ja nie wiedziałem, ja jeszcze o tym zbyt mało czytałem. Ja o tym proszę pamiętać.